Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na wieczorne biblijne rozważanie, na ten wieczór biblijny, by wspólnie pochylić się, zatrzymać nad tymi czytaniami, które otrzymaliśmy w liturgii wczoraj na cały tydzień. Usłyszeliśmy Księgę Mądrości z przepięknym wezwaniem: nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Zwróćmy uwagę w tym czytaniu, które za chwilę usłyszymy, że mądrość pochodząca od Boga nie jest jakąś abstrakcyjną koncepcją, ale przejawia się w konkretnej miłości Boga wobec swoich stworzeń. Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twojej mocy i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał. Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli. Słyszymy te słowa: zamyka swoje oczy na ludzkie grzechy. Czekając na nasze nawrócenie, Bogu zależy na szczęściu i życiu wszelkich stworzeń, ponieważ jest ich Ojcem, a one są dziełem Jego rąk. On ukochał je, wezwał do istnienia i w istnieniu tym podtrzymuje. Oszczędza zatem grzeszników, ponieważ, jak stwierdza autor Księgi Mądrości, imię własne Boga to miłujące życie. We wszystkim jest Jego nieśmiertelny duch. I wszyscy mają szansę, odwróciwszy się od swoich grzechów, odkryć w Bogu swego Ojca i Stwórcę. Bóg Starego Testamentu to przede wszystkim Bóg mocny, Ojciec, przewodnik, który prowadzi swój lud, ale też zdecydowanie karze swój lud i inne narody. Jego sprawiedliwość stoi na straży praw, które ustanowił dla świata. Księga Mądrości odkrywa także w otaczającym go świecie misterium Bożego miłosierdzia. Księga Mądrości, która według niektórych powstaje już za czasów Chrystusa, zwiastuje nowe oblicze Boga, oblicze miłosiernego. Jak zaznaczają autorzy książki Żyj Słowem, Jutro Niedziela, Idź Naśladuj Boga, ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski, z których tekstów, komentarzy korzystam, Bóg, którego opisuje natchniony autor, patrzy na kruchość swojego stworzenia i wydaje się być nią do głębi poruszony. Tak jak kobieta, Bóg okazuje miłość, bo kocha życie, które powołał do istnienia. Jeśli każe, to nieznacznie, tak aby jego dzieci pozbyły się złości. Gdzie podział się męski honor Boga, Pana Wszechświata? Święty Paweł w kilku ważnych punktach podejmie myśl autora Księgi Mądrości. Wszyscy bez wyjątku mogą poznać Stwórcę z Jego dzieła stworzenia. Bóg czekał cierpliwie na przyjście Zbawcy Chrystusa, nie karząc swoich stworzeń. Wszyscy wreszcie powołani są do zbawienia przez wiarę w Ojca i Syna. Księga Mądrości zaświadcza, jak wielkimi krokami zbliża się nowe objawienie miłosiernego, które przyniesie Chrystus. Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje. Władco, miłujący życie. Za chwilę powrócimy do następnego czytania. Pozostańcie z nami.
Jezus Panem jest.
Powracamy do naszych rozważań w wczorajszych czytań niedzielnych. Drugie czytanie z listu do Tesaloniczan, z drugiego listu. Przez najbliższe niedziele będziemy słuchać fragmentów tego właśnie drugiego listu do Tesaloniczan. Pod wieloma względami bardzo ten list przypomina pierwszy, dlatego można sądzić, że został napisany krótko po nim, od końca 50. do połowy 52. roku. Paweł prawdopodobnie ewangelizował w Koryncie. Apostoł porusza tematy podobne do tych, które poruszał w pierwszym liście. Wynika z tego, że ta sytuacja Kościoła niewiele się zmieniła. Dodaje odwagi prześladowanym, zachęca do wytrwałości i spokojnej pracy na własne utrzymanie. Tak jak w pierwszym liście, głównym tematem jest scenariusz końca czasów. Można powiedzieć, że oba te listy się uzupełniają, a bezpośrednim powodem wysłania tego listu i głównym jego tematem jest rozpowszechniające się we wspólnocie przekonanie, jakoby już nastawał Dzień Pański, Dzień Sądu i końca świata. Być może Tesaloniczanie błędnie zinterpretowali słowa Pawła z pierwszego listu, gdy stwierdził, że są już oni synami światłości i synami dnia. Dlatego Paweł koryguje nieporozumienie co do powtórnego przyjścia Pana. Posłuchajmy tego słowa. Bracia, modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał Dzień Pański. W oryginale można przetłumaczyć dosłownie ten tekst, jakby już nastawał Dzień Pański, tak jakby już nastał, że już jest. Jest tam forma czasu przeszłego dokonanego. To główny temat przyjścia Pana, zawarty w obu listach. Paweł przestrzega. Oczekujemy na paruzję, na przyjście Pana. Ale oczekując na to przyjście, nie mamy patrzeć tylko w górę. Tak jak usłyszeli to już apostołowie wpatrujący się w niebo po odejściu Chrystusa. Ci, którzy słuchali pierwszego listu do Tesaloniczan, mogli błędnie zrozumieć myśl apostoła o nadchodzącym już dniu zbawienia. Chrześcijanie z Tesaloniki sądzili więc być może, że nadejdzie on natychmiast, że życie zmartwychwstałe zaczęło się już dla nich w Chrystusie i że już nic nie trzeba robić. Paweł zapowiada, że przyszły Dzień Pański jest bliski, ale jeszcze nie nadszedł. Przyjdzie nieoczekiwanie. Zostanie jednak zapowiedziany przez znaki. Apostoł zamiast wypatrywać dnia paruzji, modli się, aby chrześcijanie w Tesalonice okazali się wiernymi swojemu powołaniu do zbawienia. Paweł myśli długodystansowo, nie spodziewa się szybkiego przyjścia Pana. Równocześnie chce, aby żyć oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Już i jeszcze nie. To klasyczne napięcie. Już i jeszcze nie. Napięcie, w którym trwa chrześcijanin, czekając na Pana, który jest już w drodze, ale jeszcze nie nadszedł. Wpatruje się w niebo, oczekuje przyjścia Pana, ale twardo stoi na ziemi, wykonując swoje codzienne obowiązki. Na tym polega też świętość życia. Codzienności, świętość w codzienności przez branie swojego krzyża codziennie, wypełnianie swojej misji, do czego Bóg nas wezwał. To też dobre przypomnienie w kontekście jutrzejszej uroczystości wszystkich świętych, że do świętości jesteśmy wszyscy powołani, to znaczy by pełnić wolę Bożą w naszym życiu i oczekując przyjścia Pana, patrząc w niebo, twardo stać na ziemi, i gdy zobaczymy potrzebującego pomóc, dostrzegać tego, który cierpi, służyć, pomagać, jak Chrystus. Za chwilę powrócimy do Ewangelii. Pozostańcie jeszcze chwilę z nami.
Pan jest wśród nas, prawdziwie jest wśród nas. Pan jest wśród nas, widzę go. Pan jest wśród nas, prawdziwie jest wśród nas. Pan jest wśród nas, widzę go. Kto z martwych wstał i króluje?
Jezus, Jezus,
kto jest tutaj, by nam służyć?
Pan zmartwychwstały, wspaniały nasz przyjaciel, Chrystus Emanuel tutaj jest. Pan zmartwychwstały, wspaniały nasz przyjaciel, Chrystus Emanuel tutaj jest.
Wracamy do czytań niedzielnych. Za chwilę usłyszymy Ewangelię przepiękną o Zacheuszu. To spotkanie Jezusa pochylającego się nad grzesznikami, nad chorymi. Łukasz jest tym ewangelistą, o którym mówi się, że jest tym ewangelistą Bożego miłosierdzia. Zwraca szczególną uwagę na Jezusa, który jest blisko grzesznika, blisko cierpiącego. Posłuchajmy tej Ewangelii i za chwilę zatrzymajmy się jeszcze nad nią. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest? Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę, lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Zacheusz, jego imię po hebrajsku znaczy czysty. Takim jest w oczach Jezusa. On nie dzieli świata na czystych i nieczystych, jak faryzeusze. Ci ostatni uważali zwierzchnika celników za potępionego już za życia, bo nie był w stanie wynagrodzić za krzywdy, który wyrządził. Jezus widział w nim to, czego nie widzą inni. Dla niego Zacheusz jest synem Abrahama. Jest także zdolny do wiary na miarę Abrahama. Zacheusz chciał ujrzeć Jezusa, ale to Jezus pierwszy wypatrzył go na drzewie. Jezus zawsze uprzedza nasze pragnienia, gdy chcemy go spotkać, chcemy go dotknąć, chcemy go zobaczyć, usłyszeć. On jest pierwszym, który już daje nam to pragnienie i który nas wypatruje. Zacheusz, niskiego wzrostu, mający status społeczny, zapewne stał się obiektem szyderstw i pogardy. Ten zwierzchnik celników włazi na drzewo, wypatruje mistrza z Nazaretu, ale on nie ma już nic do stracenia. Nie dysponuje przecież ani honorem, ani szacunkiem innych. Jezus spogląda na niego i nie jest to spojrzenie osądzające. W ten sam sposób opisuje się Pana wznoszącego oczy ku niebu podczas uzdrowień i cudów rozmnożenia chleba. Jesteśmy świadkami cudu. Za chwilę nastąpi uzdrowienie Zacheusza. Pan nakazuje Zacheuszowi prędkie zejście z drzewa. Prędko, szybko, zejdź. Pasterze z pośpiechem, słyszymy u Łukasza, udają się do nowonarodzonego Mesjasza. Maryja z pośpiechem udaje się do Elżbiety. Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, nie ma czasu do stracenia. Czas łaski nie trwa wiecznie. To słowo muszę zatrzymać się w domu celnika. Jezusa przynagla do tego ojciec. To słowo używane jest w tej Ewangelii dla opisania boskiej konieczności. W podobny sposób Jezus mówi o krzyżu, który musi na niego przyjść, i o swoim zmartwychwstaniu. Potrzebne jest. Muszę, konieczne jest, należy zatrzymać się dzisiaj przy tobie. To dzisiaj Jezus mówi też do każdego z nas. Chcę wejść do twojego domu takim, jakim jest. Nie musisz go porządkować teraz, żeby go przyjąć. Oczywiście to spotkanie z Jezusem sprawia, że rodzi się radość i hojność, i nawrócenie, i zadośćuczynienie, i gotowość pójścia za Jezusem i naprawienia krzywd, jakie celnik wyrządził, ale Jezus przychodzi do tego domu i siada pośród grzeszników. Nie bój się zapraszać Jezusa do swojego domu, czy uwierzyć, że On chce tam wejść, nawet jeśli jest nieposprzątany, jeśli jest pełen grzechu, brudu, pretensji, nawet może kłótni. Bo kiedy On tam wejdzie, może przemienić całą rzeczywistość. I wtedy może zakrzykniesz, tak jak Zacheusz: Panie, chcę składać jałmużnę. Może i połowę majątku oddaję ubogim, potrzebującym, a jeśli kogoś skrzywdziłem, chcę to naprawiać. Jezus przychodzi ocalić to, co zginęło. Ciekawą rzeczą jest, że sykomora, na którą wspinał się celnik Zacheusz, to inaczej morwa figowa, która rośnie na ciepłych, nizinnych obszarach Palestyny. Jest to coś innego niż sykomora, która rośnie w bardziej surowym klimacie. Owoce są mniejsze od owoców drzewa figowego, mogą być też ciężkostrawne. Są jednak pożywieniem ubogich. W celu ich przygotowania do zjedzenia już w starożytności praktykowane było nacinanie nożem niedojrzałych owoców sykomory. Do dziś robi się to w Egipcie czy na Cyprze. Takie nacinanie powoduje wydzielanie gorzkiego soku, co przyspiesza dojrzewanie owoców, nawet trzykrotnie. W Starym Testamencie prorok Amos mówi, że jego zajęciem jest bycie pasterzem i nacinaniem sykomor. W starożytnym Egipcie, a później również w Izraelu, sykomora była uprawiana także dla obfitego cienia, który daje jej gęste listowie na niskich, rozłożystych gałęziach. W Księdze Kronik pojawia się uwaga o ustanowieniu przez króla Dawida nadzorców nad sykomorami. Potrzebujemy być, tak jak ta sykomora, jak owoce sykomory, nacinani, by wydać owoc, nacinani słowem, to znaczy dać się dotknąć, żeby ten sok z nas kwaśny mógł wyjść. Innymi słowy, Słowo Boże jest jak miecz, który rozcina i pokazuje prawdę o nas, co tam w sercu jest, kiedy słyszymy na przykład błogosławieństwa, którymi mamy żyć, usłyszymy je jutro. Czy słyszymy słowa Jezusa: miłujcie waszych nieprzyjaciół, co się dzieje w tym sercu? Ile razy tak słuchamy, ale w głębi serca myślimy sobie, to jest niemożliwe, to nie da się tak żyć. Pozwalajmy Słowu Bożemu nacinać nasze serce, jak owoc sykomory, aby ta gorzkość z tego serca mogła wypłynąć, abyśmy mogli otworzyć serce na Słowo Boże, które pochodzi od Chrystusa, na spotkanie z Nim. I abyśmy mogli w całej pokorze wołać: Panie, daj mi swojego ducha, bo bez Ciebie nie potrafię tak żyć. Nie potrafię oddać ubogiemu tego, co potrzebuję. Boję się tracić swoje życie, brać swój krzyż. Uciekam do przyjemności, od mojej codzienności. Boję się, że stracę. Nie umiem wynagradzać. Myślę często o sobie. Nie potrafię służyć. Wtedy mogę pokornie wołać: ale Ty naucz mnie tego. Daj mi swego ducha, bo chcę przeżyć tą radość Zacheusza ze spotkania z Tobą, z tego nowego życia. Bo błogosławieni oznacza szczęśliwi. Innymi słowy, święci. Niech to spotkanie dzisiaj z Chrystusem, który wypatruje Zacheusza, wypatruje Ciebie, zna Ciebie po imieniu. Chce spotkać się z Tobą w Twoim domu, tego wieczoru, dzisiaj. Niech będzie radością i odwagą, by słuchać słowa, nawracać się i iść za Jezusem. Bo Bóg jest miłośnikiem życia i chce, byśmy mieli życie i to życie w obfitości. To życie przede wszystkim będziemy świętować jutro i pojutrze na naszych cmentarzach. To nie dzień zmarłych, ale dzień życia naszych zmarłych w nowym wymiarze wstawiennictwa świętych i ofiarowania modlitwy za tych, którzy potrzebują oczyszczenia. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Życzę dobrego świętowania jutro i pojutrze, tego zatrzymania się i uwierzenia, że jesteśmy powołani do świętości i modlitwy oczywiście za naszych zmarłych. Ofiarujmy modlitwę mszę świętą, modlitwę na cmentarzu, odpust zupełny, który możemy zyskać. Przystępujmy do sakramentu pojednania z ufnością, by powstać jak Zacheusz pośrodku swojego domu i uwielbić Boga, że jest dobry, miłujący życie. Z serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i do usłyszenia za tydzień. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej.
Tysiąc skała, tysiąc